Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem i dr Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzisiaj zdecydowaliśmy poruszyć bardzo ważny temat, temat manipulacji. Czy my manipulujemy na co dzień?
Manipulujemy, oczywiście, że manipulujemy. No właśnie, tutaj sporo kwestii definicyjnych od razu na początek, dlatego że manipulacja, psychomanipulacja to brzmi groźnie, to brzmi nieładnie. Nie chcielibyśmy o sobie myśleć jako o manipulatorach, natomiast profesor Cialdini to taki amerykański guru właśnie w dużej mierze związany z problematyką psychomanipulacji. Na dobrą sprawę utożsamia psychomanipulacje czy manipulacje z wywieraniem wpływu społecznego. A więc, jeżeli kogokolwiek próbuję przekonać do mojego zdania, a nakłonić do zrobienia czegoś, no to już jest rodzaj wpływu społecznego, a więc posługując się językiem Cialdiniego, będzie to też manipulacja. No właśnie, częściej używamy ostatnio tego określenia wpływ społeczny, w niektórych momentach właśnie po to, żeby ukryć pewnego rodzaju nieczyste zagrywki. No i teraz tak, jeżeli byśmy się odwołali do jakiejś definicji znanej, uznanej na pewno, jeżeli chodzi o Polskę, no to moglibyśmy się powołać na profesora Dolińskiego, bardzo znanego psychologa społecznego, który w taki oto sposób definiuje manipulację. Manipulacja społeczna to celowe i planowe działanie, którego autor wywiera wpływ na osobę w taki sposób, aby nie zdawała sobie sprawy z tego, że podlega jakimkolwiek oddziaływaniom, bądź nie była świadoma siły lub konsekwencji tych oddziaływań. Podstawowym motywem działań osoby uciekającej się do manipulacji społecznej jest maksymalizacja swojego własnego interesu albo interesu grupy osób czy też instytucji, z którą się identyfikuje. Więc w prosty sposób profesor Doliński zakłada, że musi być to działanie celowe i planowe ze strony manipulatora, manipulanta. Natomiast z drugiej strony brak świadomości albo przynajmniej znacznie ograniczoną świadomość ze strony osoby manipulowanej. No i to z całą pewnością możemy nazwać manipulacją społeczną, ale pojawia się pytanie, które do tej pory nie znalazło jednoznacznej odpowiedzi, nie rozstrzygnięto do końca, jak to jest w sytuacji, kiedy osoba manipulująca nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że te działania, które podejmuje, można by było określić jako manipulacja. Pozostałe warunki są tutaj spełnione, a więc rzeczywiście czemu służą te działania. Interes osoby manipulującej jest realizowany. Natomiast no jeżeli weźmiemy takie bardzo dosłowne sytuacje, na przykład sprzedaż czegoś, przekonanie do jakichś poglądów społecznych, politycznych, no jest to w miarę namacalne i z reguły zdajemy sobie sprawę, że coś takiego chcemy osiągnąć. Natomiast no w dużej mierze przy okazji tych audycji gawędzimy sobie o takich kwestiach jak poczucie sprawczości, jak podniesienie własnej samooceny, jak przekonywanie samego siebie, że się jest w porządku i tak dalej, i tak dalej. No i teraz czy należy to uznać za własny interes osoby manipulującej? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Bardzo to ładnie było widać w sytuacjach, kiedy rozmawialiśmy o różnego rodzaju toksycznych relacjach, gdzie osoba manipulująca chcę mieć kontrolę nad partnerem relacji, chcę zarządzać jej zachowaniami, wcale nie do końca świadomie. Tutaj już mówiliśmy o tym kilka razy nawet, że dość często zdarza się, że taki manipulant jest w istocie dość prostą osobą, niespecjalnie skłonną do autorefleksji, niespecjalnie zastanawiającą się, po co robi to, co robi. A więc można by było tutaj zakładać pewien stopień jednak braku świadomości. No i co w takiej sytuacji? No też wielokrotnie mówiliśmy, że jest to ewidentna manipulacja, często taka, która powoduje, że ofiara tego rodzaju manipulacji totalnie się gubi, traci samoocenę, podejmuje działania skrajnie niekorzystne dla samego siebie. Więc ewidentnie jest to manipulacja, że świadoma, tutaj można by było dyskutować. No na pewno teoretycy psychomanipulacji zakładają, że powinny zostać spełnione trzy elementy. A więc po pierwsze związek pomiędzy działaniami, które podejmuje osoba manipulująca z możliwością realizacji interesu tej osoby. Po drugie, ten interes, ten cel musi przedstawiać jakąś wartość dla manipulatora i tutaj, tak jak już powiedziałem przed chwilą, może to być namacalne, ewidentne, oczywiste, ale wcale takie być nie musi. No i po trzecie, musi istnieć rozbieżność pomiędzy tym, na ile osoba manipulowana byłaby skłonna zrobić dla manipulatora w sytuacji wolnej od psychomanipulacji, a sytuacją, w której ta manipulacja występuje. Krótko mówiąc, ofiara manipulacji, osoba poddawana manipulacji zwiększa swoją przychylność, swoją motywację, swoją chęć, żeby zrobić to, czego manipulujący od niej oczekuje.
Zaciekawiło mnie, że może się okazać, że osoba, która manipuluje, nie zdaje sobie sprawy z tego, że manipuluje, na przykład używając różnego typu narzędzi jak kłamstwo i tak dalej, i tak dalej. O tych narzędziach sobie pewnie porozmawiamy, powiesz nam, jakich narzędzi używają manipulujący ludzie. No ale jeśli osoba sobie nie zdaje sprawy z tego, że manipuluje, to z czego to wynika? Z instynktu samozachowawczego? Co napędza ten mechanizm?
Ja uznaję, że absolutnie podstawową kwestią jest tutaj samoocena. I jedno z najistotniejszych dóbr, którymi dysponujemy tak naprawdę. A jeden z najbardziej wrażliwych punktów, jakie mamy. A więc, jeżeli ta manipulacja miałaby służyć utrzymaniu w miarę pozytywnej samooceny, czy miałaby służyć budowaniu samooceny, to już to jest wystarczająco istotnym interesem, wystarczająco istotnym celem, żeby tego rodzaju działania podejmować. Może być to kwestia brania odpowiedzialności, jeżeli ktoś, co zresztą jest bezpośrednio połączone z samooceną właśnie, jeżeli ktoś bardzo nie chce brać odpowiedzialności za swoje działania, może się tak zdarzyć, że na przykład kłamstwem posługiwać się będzie. To nie ja zrobiłem, mnie tam nie było, mnie w to nie mieszajcie, nie mam z tym nic wspólnego. Jeżeli miałyby się pojawić jakieś nieprzyjemne konsekwencje, czy takie namacalne ze strony otoczenia społecznego, wymiaru sprawiedliwości albo sądu grupy społecznej, czy też wewnętrzne, a mianowicie wyrzuty sumienia, poczucie wstydu, wtedy jest to bardzo istotny cel. I wtedy tego rodzaju działania spełniają wszystkie te trzy przesłanki, o których powiedziałem wcześniej. A więc jest cel nie do końca moim przynajmniej zdaniem. Pełna, jasna świadomość tego, co się robi. No i zwiększa się prawdopodobieństwo, że osoby poddawane tego rodzaju manipulacji będą skłonne uwierzyć w takie kłamstwo, czy będą skłonne poddać się tego rodzaju manipulacji.
Czyli na przykład osoba manipulująca musi się utwierdzać w jakimś tam poczuciu, powiedzmy, że jest dobrym człowiekiem. Tak? I ona po prostu za wszelką cenę udowodni wszystkimi możliwymi środkami, a jak nie, to siłą, że jest dobrym człowiekiem. Tak? To już taki przerysowany przykład.
Czasami przerysowany, natomiast no, weźmy pod uwagę, że ludzie jednak bardzo się różnią między sobą, różnią się cechami osobowości do pewnego momentu, a ta granica jest w wielu przypadkach bardzo płynna. Do pewnego momentu są to po prostu cechy osobowości o jakimś nasileniu, a od pewnego momentu mamy do czynienia z zaburzeniami osobowości. Więc może być to kwestia przekonania innych, że jest się dobrym człowiekiem. Na przykład poprzez budowanie kontekstu. Jeżeli uda mi się mówić innym osobom, że albo oni popełniają błędy, grzeszą, są złymi ludźmi, no to wtedy łatwiej mi będzie na ich tle myśleć o sobie, że jednak jestem dobrym człowiekiem. Albo poprzez przekonanie najbliższego otoczenia społecznego, że jacyś inni są źli i na ich tle ja wypadam zdecydowanie lepiej jako dobry człowiek, albo przynajmniej tak jak w przypadku osób o zaburzeniach socjopatycznych, czy osobowość dyssocjalna, bo raczej tego terminu obecnie używamy jako mniej stygmatyzującego, jestem w stanie zbudować ten kontekst w taki sposób, że okej, może rzeczywiście nie jestem kryształowy, zdarzają mi się drobne grzeszki, natomiast wszyscy pozostali również grają nie fair, przy czym oni dopuszczają się zdecydowanie gorszych działań, zdecydowanie bardziej zasługujących na potępienie. A więc wszyscy jesteśmy nie w porządku z tym, że ja zdecydowanie mniej jestem nie w porządku. No i po raz kolejny, gra warta świeczki. Tutaj też o tym wspominaliśmy i nie trudno idąc tym tokiem rozumowania zauważyć, że dość często do takich działań posuwają się osoby w gruncie rzeczy nieszczęśliwe, poranione emocjonalnie, które mają takie poczucie, którego za wszelką cenę starają się nie dopuścić do siebie, że jednak są nie w porządku. Takie osoby, które w głębi duszy nie lubią siebie, gardzą sobą, nienawidzą siebie nawet niekiedy. Dość często zdarza mi się, może niekoniecznie z takimi osobami pracować w gabinecie, aczkolwiek pewnie by się trochę przykładów znalazło, ale raczej pracować z osobami, które stały się ofiarami manipulacji ze strony właśnie takich ludzi o niskiej samoocenie, którzy robią wszystko, żeby ukryć ten fakt przed innymi, ale w dużej mierze również przed samym sobą.
Mówiłeś o definicji, o celowości takiego działania, że towarzyszy manipulacji celowość. Czy to często idzie z automatu, czy towarzyszy temu planowanie? Czy to wymaga dużego planowania, taka manipulacja?
Dość często rzeczywiście idzie to z automatu. Zwłaszcza jeżeli mówimy o takich kwestiach osobowościowych. To w ogóle jest ciekawa kwestia, czym jest osobowość albo czym są cechy osobowościowe. Dlatego, że no, to oczywiście wieczna dyskusja już pomiędzy filozofami, ale też psychologami, socjologami, a co nas konstytuuje, co powoduje, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Czy to bardziej nasza natura, geny, biologia, czy też bardziej kwestie społeczne, wychowanie. To oczywiście od tej dyskusji nie uciekniemy w żaden sposób. Najprawdopodobniej jest tak, że to jest połączenie tych dwóch źródeł. W każdym razie, jeżeli uznamy, że przynajmniej po części to, jacy jesteśmy, wynika z naszych doświadczeń socjalizacyjnych, które z grubsza mniej więcej można by było utożsamić z wychowaniem, aczkolwiek bardzo z grubsza, i to jest kwestia na zupełnie oddzielną dyskusję. W każdym razie, jeżeli stwierdzimy, że w jakiś sposób nasze doświadczenia, ludzie, z którymi się kontaktujemy, sytuacje, w których dość często się znajdujemy, prowokują nas do jakiegoś zachowania, nie chcę powiedzieć, że wymuszają zachowanie, bo to by było nadużycie. No ale prowokują nas do podjęcia pewnych zachowań, a jeżeli dodatkowo obserwujemy, że te działania są skuteczne, to w pewnym momencie tego rodzaju zachowania, tego rodzaju tendencje, tego rodzaju wybory zaczynają nam się utrwalać. Do tego stopnia, że jakoś specjalnie nie poddajemy ich refleksji, tylko właśnie działamy z automatu. Wtedy się mówi, że tego rodzaju tendencje, tego rodzaju właściwości stają się naszą naturą, a więc zaczynają coraz bardziej wchodzić w skład naszych cech osobowościowych. I w takim kontekście, w takim ujęciu należałoby stwierdzić, że przynajmniej niektóre techniki manipulacji, czy niektóre tendencje do manipulowania otoczeniem, wywierania wpływu, odbywają się z automatu. Natomiast rzeczywiście w wielu przypadkach mamy do czynienia z jak najbardziej świadomym, celowym, planowym działaniem. Tutaj chociażby można się odwołać do kwestii związanych z marketingiem i różnego rodzaju zagrań mniej lub bardziej nieczystych, powiedziałbym, bo niektóre to są takie naprawdę ordynarne próby nakłonienia nas czy zmuszenia do określonych wyborów. A tutaj i o takim marketingu związanym z handlem, ale też na przykład o marketingu społecznym czy politycznym. Natomiast kłopot dla tych, którzy próbują tego rodzaju kampanię uruchamiać, tego rodzaju działania wdrażać. Natomiast z naszej perspektywy osób, które mniej lub bardziej będą podlegały tej psychomanipulacji, to raczej zaleta. Sytuacja polega na tym, że jeżeli ktoś to robi zimną krwią, celowo, świadomie, no to w wielu momentach natrafi na nasz opór. To jest w ogóle przedziwna sytuacja i myślę, że jeszcze będziemy o tym dzisiaj wspominać, bo z jednej strony jest tak, że rzeczywiście ta psychomanipulacja we współczesnym społeczeństwie zadomowiła się bardzo. Mamy świadomość, że różne osoby, instytucje, organizacje próbują na nas wywierać wpływ, próbują nas do czegoś nakłonić. Zdajemy sobie sprawę, że ludzie z dalszego otoczenia społecznego, a niekiedy nawet tego najbliższego, próbują nami manipulować. Ta wiedza zaczyna być coraz bardziej dostępna i dla tych, którzy próbują tego rodzaju działania podejmować, ale też dla ofiar, czy potencjalnych ofiar psychomanipulacji, więc wiemy coraz więcej o psychomanipulacji. I W jakimś wymiarze zaczynamy być coraz bardziej czujni. Niektórzy są nawet przewrażliwieni. Tutaj warto by było dodać, że w dużej mierze program profilaktyczny, o którym już kilka razy też rozmawialiśmy na antenie Radia Lublin, tak naprawdę wziął się stąd, że pierwszą obserwacją było to, że trzy główne grupy osób funkcjonujących na terenie szkoły, a więc nauczyciele, uczniowie i rodzice, bardzo obawiają się, że właśnie będą podlegać tego rodzaju wpływowi, że będą podlegać manipulacji ze strony dwóch pozostałych grup. Więc najpierw temu zacząłem się przyglądać, no a później planować różnego rodzaju działania, jednak zwiększające zaufanie, czy zmniejszające tendencje do manipulowania, bo tutaj też pamiętajmy, że niekiedy ludzie odwołują się do manipulacji w sytuacji, kiedy niespecjalnie widzą inne sposoby, żeby ich interesy zostały zrealizowane. W każdym razie, z jednej strony coraz bardziej jesteśmy czujni, coraz bardziej uważamy, mamy poczucie, że nasza wiedza jest coraz bardziej rozległa, a nasza intuicja coraz bardziej wyczulona na psychomanipulację. Natomiast z drugiej strony istnieją też pewne tendencje we współczesnym świecie, które powodują, że z jednej strony świadomie, intelektualnie mamy wrażenie, że nas nikt nie nabierze i jesteśmy czujni, a z takiej perspektywy bardziej emocjonalnej niestety jesteśmy bardziej podatni na psychomanipulację niż wcześniejsze pokolenia.
Jakkolwiek wolelibyśmy nie być manipulowani i być świadomymi tych mechanizmów i czasem się po prostu widząc je uśmiechnąć i odpowiedzieć wprost. Taki świat zdecydowanie byłby łatwiejszy i z tego co mówisz i nauczyciele, i rodzice, i uczniowie, bo wspominałeś o tym projekcie Trójkąt Emocjonalny, który funkcjonował przez wiele lat w szkołach, tego by sobie życzyli, żeby te zasady komunikacji i funkcjonowania w tych trzech obszarach były jasne i czyste. Tego by sobie pewnie większość ludzi życzyła. Na pewno lepiej się żyje w takim życzliwym otoczeniu, a nie wśród ludzi, którzy manipulują. Zatem teraz zagramy jakąś piosenkę, żeby Państwo sobie odpoczęli chwilę od tych trudnych tematów manipulacyjnych, albo się zastanowili nad tym, czy podlegali takim mechanizmom, czy może sami manipulują. Jeśli Państwo chcą do nas napisać, licencja@radio-lublin.pl albo licencja na życie na Facebooku. Można tu komentować ten program, zadawać pytania naszemu ekspertowi, dr Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta, który w swoim gabinecie pracuje z wieloma ludźmi, którzy no właśnie byli ofiarami, to może nie jest odpowiednie słowo, ale podlegali manipulacjom. Zatem w kolejnym podejściu do rozmowy o manipulacji zapytam o to, w jaki sposób się manipuluje. A teraz chwila przerwy.